Są ludzie na tej ziemi, którym wciąż czegoś brakuje. Ciągle są z czegoś niezadowoleni. Żyją w całkowitym poczuciu niespełnienia. Miotają się pomiędzy tym, czego już wiadomo, że nie zdobędą, a tym, co chcieliby osiągnąć. I są sfrustrowani, ponieważ ciągle coś jest niespełnione w ich życiu. Chciałbym dzisiaj na tę okoliczność, że się spotkaliśmy razem, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, chciałbym postawić tezę, że prawdziwy chrześcijanin jest zadowolony z życia. Chciałbym to głośno powiedzieć dzisiaj i skonfrontować swoje własne serce, ale także i wasze, z tą prawdą, że w ramionach Chrystusa i obfitość, i niedostatek, zarówno to, co mamy, jak i to, czego nie mamy, daje nam zadowolenie. Może być powodem do zadowolenia w życiu. W życiu chrześcijanina są przynajmniej trzy ważne czynniki, które decydują o tym, że jesteśmy zadowoleni. Podczas gdy inni narzekają, gdy inni są nieszczęśliwi, ciągle za czymś pędzą, ciągle im czegoś brakuje, chrześcijanin chodzi zadowolony. Czy w pięknym ubraniu, czy w second hand ubraniu, czy jadł szynkę, czy pasztetowo, czy jeździ najnowszym modelem samochodu, czy rowerem Ukraina, to jest zawsze zadowolony, że czy mieszka w pięknym mieszkaniu, czy kątem na poddaszu, jest zadowolony z życia. Trzy ważne czynniki. Pierwszy z nich to prawidłowo ustawiona ogniskowa naszego zapatrywania na życie. Czyli to, na czym się skupiamy w życiu, co widzimy, co jest przedmiotem naszego skupienia, naszej uwagi na co dzień. Może prosta ilustracja. I tak zazwyczaj jest, że to, na czym się skupiamy, jest wyraźne przed naszymi oczami, a coś, co jest gdzieś tam dalej, na czym się nie skupiamy, jest niewyraźne. A jeżeli przeniesiemy tę naszą ogniskową i skupimy się gdzie indziej, to wtedy to, co przedtem było takie wyraźne, staje się niewyraźne, a tamto jest teraz wyraźne. Widzicie tę różnicę? Jeszcze parę razy, tak żebyście zobaczyli. To jest ilustracja, jak chrześcijanin może decydować poniekąd o tym, co będzie przedmiotem jego skupienia. Większość ludzi skupia uwagę na doczesności, no i dramatyzuje, i narzeka, i jest niezadowolona. No bo z czego tu być zadowolonym w tym świecie? Jak się skupimy na tym, co tutaj, co przede mną, co we mnie, to nie ma się za bardzo czym zachwycić. Nikomu tego nie wmawiam, mówię o sobie, że jak patrzę na siebie, jak spojrzę w lusterko, jak spojrzę cały w lusterku, jak stanę, to nie ma się czym zachwycić. Już wyglądam jak gruszka klapsa. Już moje ciało, jak to opowiadał jeden pastor ostatnio, jest już tak niesprawne, że jak się nachylę zawiązywać buty, to zastanawiam się, co jeszcze mógłbym tam zrobić, żebym nie musiał znowu tam wracać za jakiś czas. Już nie ma się czym zachwycać. Jak popatrzę na to życie społeczne, na to, co się dzieje w naszym kraju, no nie ma się czym zachwycać. Rzeczywiście. Nawet jak patrzę dzisiaj na jedzenie, na niektóre smaczne rzeczy, to już się nie mogę tym zachwycać, bo wiem, że jak zjem, to będę cierpiał północy. Nawet najsmaczniejsze rzeczy już mnie przestają zachwycać, jeśli chodzi o doczesność. Pełno trosk, pełno braków, niedostatku, czynsze znowu w górę. W prąd ma drożeć i tak dalej. No i czarnowictwo kwitnie. Ale kto jest w Jezusie Chrystusie, kto naprawdę narodził się na nowo, kto żyje w społeczności z Bogiem, ten ma już inaczej ustawioną ogniskową. Nie jest skupiony na tym, co pod nosem, co blisko, co może frustrować, a ogniskowa jego jest tam przeniesiona na przyszłość, na wieczność. Dlatego czytamy w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, 16 wersecie, nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, czyli materialne, doczesne, blisko, pod nosem, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Oto właśnie prawidłowo ustawiona ogniskowa naszego zapatrywania na życie. Nasz wzrok się odrywa od tego, co doczesne, i patrzymy na to, co wieczne. Patrzymy na to, czego zobaczyć nie można. Oko tego nie widziało, ucho tego nie słyszało. Na serce ludzkie naturalnie to nie wstępuje, ale nam objawił to Bóg. I ludzie, którzy na nas patrzą, jeśli naprawdę mają do czynienia z prawdziwymi chrześcijanami, są zdumieni. Z czego ty się cieszysz? Coś ty taki zadowolony z życia? A dlatego, że ja widzę rzeczy, których on nie widzi. Dlatego, że ja odczuwam rzeczy, których on odczuwać nie może. Moja ogniskowa spoczywa na sprawach wiecznych. Tak mówi Słowo Boże, tego nas uczy. Nasza zaś ojczyzna, list do Filipian 3:20, jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome nasze ciało w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, która też wszystko poddać sobie może. Ojczyzna nasza jest w niebie. Ta, jak patrzę na tę ojczyznę, nie wstydzę się tego, że jestem Polakiem, ale mam świadomość, jaka to jest ojczyzna. Mam świadomość, jaka to jest historia. Jakie to wzniosłe rzeczy kierują Polakami, jakie to motywacje przyświecają wielu Polakom, moim rodakom. I gdybym tylko tę ojczyznę miał, to może jak tysiące Polaków czmychnąłbym gdzieś za granicę. Ale moja ojczyzna jest w niebie. I tam któregoś dnia Pan mnie zabierze i to moje znikome, marne ciało, tę powłokę przemieni w takie ciało, jak Chrystus po zmartwychwstaniu, uwielbione. Ach, czujecie to? W jednej chwili możemy się przemieścić, gdzie tylko chcemy, pokazać się albo zniknąć. Ile razy chcieliśmy gdzieś zniknąć, no nie? I się nie udało. A ile razy chcielibyśmy się gdzieś pokazać i nas nie wpuścili, a będziemy mogli wszędzie, gdzie tylko zechcemy, jak Jezus. To jest wspaniałe. Wierzący człowiek jest zapatrzony w Królestwo Boże, zapatrzony w to, co nas czeka, co przed nami, co jeszcze się nie objawiło, czego jeszcze ludzie świata tego nie mogą zobaczyć. Po drugie, takim czynnikiem decydującym o tym, że jestem zadowolony z życia, jest trzeźwa ocena własnego położenia. Mam świadomość tego, kim jestem, jaka jest moja pozycja w Jezusie Chrystusie, jaka jest moja wartość w Jezusie Chrystusie. Wiem, kim jestem, On mi to objawił, On zresztą uczynił mnie tym, kim jestem. Byłem kiedyś nikim, ale teraz jestem kimś. Nie sam z siebie. Jak sam z siebie, to jestem dalej nikim. Ale jak jestem w Chrystusie, to jestem kimś. Tak czy nie? To jestem pewniakiem w życiu. To się nie, bo nie muszę bać własnego cienia. Nie muszę przepraszać, że żyję. Mówię, jestem, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Jestem Jego dzieckiem. Jestem Synem Bożym. Weźmy prostą ilustrację. Wyobraźmy sobie młodzieńca, który mieszka gdzieś w jakiejś lepiance, w jakiejś ruderze, bez pieniędzy, bez wygód życiowych, ale z podłączoną anteną satelitarną i może oglądać, jak żyją inni ludzie na świecie, jakie mają luksusy, jaką mają wygodę, jak jest im dobrze. Ale weźmy też takiego młodzieńca, czy takich młodzieńców, którzy żyją w luksusie na co dzień, mają wszystkiego pod dostatkiem i z tego dobrobytu wymyślili, że pojadą w wakacje na obóz przetrwania i udają się gdzieś w takie miejsce, żeby przez tydzień albo dwa tygodnie tam pożyć, nie mając żadnych wygód, z których na co dzień korzystają. Jak różnie odbierają tę rzeczywistość, tę okresową rzeczywistość od tamtego gościa, który na co dzień tam mieszka i tylko na plazmie ogląda, jak tam ludzie sobie żyją, a on ma tylko to okienko gdzieś na kredyt wzięte na lata, okienko i patrzy, jak oni tam żyją i ból mu chodzi, że on tego wszystkiego nie może mieć. Ci młodzieńcy, czy ten młodzieniec, który przyjechał z luksusu, pobyć jakiś czas na tym odludziu, w tych trudnych warunkach, w zasadzie codziennie się uśmiecha, ma wielki fan, zabawę z tego, że nie ma w ogóle prysznica, jak to się żyje, jak w ogóle nie ma kuchenki, nie ma niczego, ale jakie życie, ale mam przygodę mam po prostu. Niczego nie ma, ale dziwne. Bo wie, że tam w domu ma wszystko. Jeszcze tylko kwestia tygodnia. Przecież może już go zaczyna trochę tam jakoś swędzić i tak dalej. Ale jeszcze dzień, jeszcze dwa. Wrócę do domu i wszystko będę miał. Rozumiemy obraz? Słowo Boże uczy nas, że my w Jezusie Chrystusie jesteśmy całkowicie zapewnieni o tym, że mamy w dom w niebiesiech, że jesteśmy wysoko postawieni w Jezusie Chrystusie i możemy patrzeć z góry na te okresowe, tymczasowe trudności, okoliczności. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Czytamy w liście do Efezjan w 2 rozdziale, 5 wersecie. Łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim, czyli z Chrystusem, posadził w okręgach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas, w Chrystusie Jezusie. Więc w Chrystusie Jezusie każdy, kto w Nim jest, kto w Niego uwierzył, jest wyniesiony, postawiony, posadzony w okręgach niebieskich. Mamy pozycję, pewną pozycję. Jeszcze się nie objawiło to całkowicie, bo teraz jeszcze jesteśmy na takim obozie przetrwania. Jesteśmy, Pan nas zostawił specjalnie, żebyśmy pobyli trochę, żebyśmy zobaczyli, posmakowali, trochę pocierpieli, aby w przyszłości objawić nadzwyczajne bogactwo swojej łaski na naszym życiu względem nas. Abyśmy tym bardziej doceniali to, co mamy w Chrystusie, co mamy na całą wieczność w Chrystusie. Żebyśmy tym bardziej docenili dom, docenili te wszystkie dobrodziejstwa, jakie Bóg nam dał w Chrystusie Jezusie. Bo jeśli byśmy nie mieli tego porównania, to może byśmy myśleli, że to tak wszystko od razu nam się należy. Ale taki okres teraz, kiedy tu jesteśmy, kiedy różnych rzeczy nam brakuje, pozwala nam po pierwsze właśnie nie załamywać się, nie narzekać, nie podlegać tym samym emocjom, złym uczuciom, jak ten świat, a z drugiej strony podnosi w nas wdzięczność i chwałę dla Boga za to, co dla nas przygotowano. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, mówi Słowo Boże. Więc ta prawidłowa, właściwa ocena tego, jakie jest nasze położenie, pozwala nam spokojnie patrzeć na to, co aktualnie się dzieje. Czy to w relacjach z ludźmi, powiedzmy ciężko nam, nie chcą nas zrozumieć, nie chcą wyjść nam naprzeciw i tak dalej. Wiemy, to jest przejściowe, to jest okresowe. Jeżeli jadę pociągiem, powiedzmy, do Pruszcza Gdańskiego, te 10 kilometrów i w przedziale jakiś facet na mnie tak patrzy złym wzrokiem i tak jeszcze spluwa, jak na mnie patrzy, to co mi tam? Te 10 kilometrów bye bye i sobie nie muszę się przejmować. Gdybym miał z nim wieczność spędzać, o, to co innego. Ale ten krótki odcinek drogi, nie muszę się przejmować. Patrzę z góry, mając tę świadomość, że moje położenie jest całkiem inne. Ten, kto w Jezusie Chrystusie się znajduje, kto w Niego wierzy, ten, mówiąc jeszcze inaczej, jest na tym świecie jak poseł Kosakowski z Ełku, który parę miesięcy temu, pamiętacie, postanowił spędzić 12 godzin, jedną noc w domu dla bezdomnych, razem z bezdomnymi. Poseł, który ma biuro poselskie, apartament w Warszawie, jakiś tam jeszcze, poszedł i będzie z bezdomnymi. Ile? 12 godzin. Oj, 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 oj. Więc on tam mógł się... To było dla niego w pewnym sensie rozrywka, zabawa. Jak to zobaczyć, jak to bezdomni w noclegowni, jak chrapią, jakie wyziewy wydają, jak im się tam w ogóle jest przez te 12 godzin. Tyle to każdy może. I chrześcijanin właśnie dlatego wie, kim jest. Bo Kosakowski wiedział, ja jestem posłem, ja jestem bogaty, ja mam pozycję. Co mi tam? Zrobię pewne show telewizyjne i 12 godzin pobędę. Niech się prasa dowie, niech popiszą, niech zobaczą. Dla niego to nie wprowadza. To jest ilustracja tego, jak my, jeśli mamy świadomość, jaką mamy pozycję w Chrystusie, kim jesteśmy, to możemy spokojnie patrzeć na to i być zadowoleni z tego, co żyjemy. Bo jesteśmy tak naprawdę jak król, który się przebrał w łachmany nędzarzy i poszedł na ulicę trochę pochodzić między nimi, pobyć między nimi. No i co? On wie, że on w główce ma swój pałac i może śpiewać. Tak, ja mam pałac tam poza górami, gdzie łzy nie płyną, wszystkie troski przeminą. Tam mi mój Zbawca koronę da. To jest nasza nadzieja. Świat nie jest domem mym, śpiewamy w innej pieśni. My się tutaj czujemy obcymi, chwilowo. To jest tylko krótki okres, bo w sercu, bo w głowie mamy jasno na podstawie Słowa Bożego wypisane. Jesteśmy domownikami Boga. Pan Jezus przygotowuje nam dom w niebiesie. Miejsce, gdzie nas zabierze któregoś dnia do siebie, abyśmy zawsze już z Nim byli. Mało tego, wiemy, że ten czas naszego pielgrzymowania jest pod Jego kontrolą. On nie przedłuży go ani o godzinę za długo, żebyśmy nie wytrzymali. On w odpowiednim momencie nas zabierze. I widzicie, czasem młody człowiek myk i już go nie ma. Pan go zabrał, odwołał. Inni długo żyją na tej ziemi. Inni krócej, ale wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, są przeniesieni w jednej chwili do domu w niebiesiach. Więc trzeźwa ocena własnego położenia pozwala nam być cały czas zadowolonym z życia. I po trzecie, czynnikiem, który decyduje o tym, że wciąż jesteśmy zadowoleni z życia, jest miłość do Jezusa. Miłość do naszego Zbawiciela. Przecież to oczywiste, że miejsce i warunki naszego codziennego życia są określane między innymi przez ludzi, z którymi żyjemy, od których jesteśmy uzależnieni na co dzień. Dzieci są zależne od rodziców, żona od męża, pracownik od pracodawcy. I to w jakiś sposób określa atmosferę naszego codziennego życia. To, jakie mamy relacje z tymi ludźmi. Jeżeli relacje mamy złe, gdy nastawienie do tych, z którymi żyjemy, jest złe, no to wtedy to życie jest trudne, nie jesteśmy zadowoleni, jesteśmy nieszczęśliwi. Ale gdy kogoś kochamy, gdy mamy serce przy tej osobie, to nic nie jest dla nas za trudne. To wszystko staje się możliwe do przeżycia, piękne nawet. I chcę powiedzieć, że życie wierzącego człowieka jest przede wszystkim zależne od Boga. Chociaż zależymy od tych różnych okoliczności, to tak naprawdę przede wszystkim zależymy od Boga, bo Jego własnością jesteśmy, bo On decyduje o naszym każdym tchnieniu, bo On wyznacza nam czas i miejsce tej ziemskiej pielgrzymki. Więc kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, to rozumie się przez to, że jednocześnie pokochał Go całym sercem. Bo czy można naprawdę wierzyć w Jezusa i Go nie miłować? No jak myślicie? Czy to jest możliwe, żeby naprawdę wierzyć w Jezusa, a Go nie miłować? Że można Go miłować, a nie wierzyć w Niego? To jest jedno tak ze sobą, z drugim powiązane, że się wręcz nie da tego od siebie oddzielić. A więc skoro my kochamy, miłujemy Pana Jezusa, Syna Bożego, miłujemy, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani, to jak możemy być niezadowoleni, jeżeli coś nas w życiu spotyka, jakaś przykrość nas spotyka, jakiś niedostatek, jakieś doczesne rozczarowanie, skoro wiemy, że On w miłości działa i współdziała we wszystkim ku naszemu dobru. Więc jesteśmy zadowoleni. Z miłości do Jezusa wszystko, co na tej ziemi przychodzi nam się przeżywać, jest możliwe do przeżycia z podniesioną głową, z pulsującym sercem, bo rozmiłowana w Chrystusie oblubienica nie narzeka na swojego oblubieńca. Wyobrażacie sobie narzeczoną, która jest po uszy zakochana w swoim narzeczonym, a do swoich koleżanek nadaje bez przerwy. Co to w ogóle, co za... Wyobrażacie sobie taką... Ona ma różowe okulary, a to aż za uszy sięgają. I ona wszystko widzi. Mamusia mówi, ty przejrzyj na oczy, dziewczyno. Koledzy, koleżanki mówią, coś ty taka zaślepiona i taka... A ona... On... Książę po prostu. Wszystko widzi w różowych okularach. Jeśli my, oblubienica Chrystusa, naprawdę kochamy Pana Jezusa, to cokolwiek On daje nam przeżyć, cokolwiek, gdziekolwiek nas wprowadza, jakiekolwiek ograniczenia na nasze życie nałoży, jakie obowiązki na nas nałoży, są dla nas przyjemnością. Bo miłość do Jezusa polega na tym, że się wypełnia Jego przykazania, jak mówi Słowo Boże, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Więc oblubienica Chrystusa nie narzeka. Co najwyżej zaczyna wołać: przyjdź, przyjdź Panie Jezu, przyjdź już i zabierz. Aż mi to przycisnęło tak mocno, chyba Ty wiesz o tym, że mi jest tak ciężko. Przyjdź, zabierz mnie już do siebie. Nie to, że przede wszystkim, Panie, uzdrów mnie, żebym była zdrowa i wesoła, tylko zabierz mnie już, przyjdź po swój Kościół. Prosimy Ciebie o to. No więc te trzy elementy, pamiętacie je jeszcze? Mogę zaryzykować i zapytać, czy pamiętacie po kolei te trzy czynniki bardzo ważne, które decydują o tym, że jesteśmy zadowoleni z życia jako ludzie wierzący. Nie będę ryzykował, tylko pójdę dalej w naszym rozważaniu. Chciałbym teraz przez chwilę tak popatrzeć praktycznie na to właśnie zadowolenie wierzącego człowieka z życia w paru dziedzinach. Po pierwsze, w kwestii ludzkiej potrzeby posiadania rzeczy materialnych. Jest to gdzieś zakodowane, z tym się rodzimy, że chcemy mieć swoje, chcemy mieć różne rzeczy. I od przedszkola, wcześniej jeszcze od kołyski do siebie, moje, i to jest moje, ja nie dam ci, to jest moje, ja chcę to mieć. Oczy patrzą, chcę to mieć. I właśnie ten stan materialnego posiadania w wielu wypadkach decyduje o tym, że czy ludzie są zadowoleni, czy nie są zadowoleni w życiu. Wielu, jak mówiliśmy, jest niezadowolonych, bo nie mają. Jakby mieli, no to by może byli przez chwilę zadowoleni. Natomiast jeśli chodzi o wierzących ludzi, to stan materialnego posiadania nie decyduje już i nie określa poziomu zadowolenia z życia. Przykład, prorok Habakuk w 3 rozdziale, w 17 wersecie złożył znane wyznanie. Zaiste, drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Bida aż piszczy. Nie ma niczego prawie. Nie obrodziło. Nie ma, po prostu nie ma. I co mąż Boży w tej sytuacji robi? Lecz ja będę radował się w Panu. Weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Chodzę 4 metry nad ziemią. Jestem szczęśliwy mimo tego, że tych różnych rzeczy nie ma, że nie ma tak, jak inni mają, że nie ma tak ładnie, że nie ma tak dobrze, że nie ma tylu przyjaciół, że nie ma takiej żony czy takiego męża, że nie ma takich ładnych dzieci, że nie ma takich posłusznych dzieci. Ja będę się radował w Panu. Konfrontujmy swoje życie z tym Słowem, z tymi myślami z Pisma Świętego. Jak to jest? Czy rzeczywiście tak się dzieje w naszym życiu? Bo powinno tak być, jeśli wyznajemy prawdę, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, że jesteśmy z Nim na co dzień. Słowo Boże przytacza nam nawet przykład, przedziwny przykład ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, którzy, gdy zostali obrabowani, faktycznie nie popadli w jakiś pesymizm, rozpacz, nie zaczęli pluć na cały ten świat, tylko z radością przyjęli grabież swojego mienia. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, bo coś widocznie się z nimi tam stało po latach, że już nie byli tacy, ale są zachęceni do tego, żeby sobie przypomnieli taki stan serca, takie uniesienie duchowe. Kiedy po swym oświęceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono, cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Oto jest właśnie ten przykład niezależności zadowolenia z życia od rzeczy materialnych, od posiadania rzeczy materialnych. Mogą cię okraść, a możesz dalej radować się w Panu, a możesz dalej być zadowolony z życia i nie narzekać, jeżeli wiesz na pewno, że posiadasz majętność lepszą i trwałą. Jeżeli gdzieś mi tam w szkole, w klasie ukradną ołówek. Można zrobić z tego sprawę. Można lecieć do dyrektora szkoły. Nie wiadomo co. Prawa dziecka zostały naruszone, ukradli mi ołówek. Ale jeśli ja wiem, że ja w domu mam 100 ołówków, jeśli ja wiem, że mam jeszcze i długopisy i mazaki, to co mi tam, że mi ukradli ołówek? Co za problem? Jeśli ja wiem, że mam w Królestwie Bożym, spełnienie wszystkich moich pragnień, mam wszystko, to co mi, że mi czegoś tutaj zabraknie, okresowo zabraknie? Nie, to nawet można by powiedzieć, że to tym bardziej otwiera mi drogę do tego, żebym został ubłogosławiony tym, co przede mną, a nie tym, co mam tutaj. W każdym razie ci wierzący, oni oświeceni, poruszeni, napełnieni Duchem Świętym, z radością cierpieli, z radością znosili zniewagi, nawet jak ich okradni, to też rozpaczy nie było, tylko z radością to przyjęli, powiedzieli: Panie, dzięki, że mnie uwolniłeś od tego samochodu. Tak to bym musiał o Cezara spłacić, badania techniczne robił, resory wymieniał, olej trzeba by wymieniać. Panie, dziękuję Ci, uwolniłeś mnie, już nie mam kosztów. Co Wy na to? Taki głupkowaty uśmiech by może by się tylko nam pojawił. Nie?
Ale chodzi o to, żeby był prawdziwy, że my jesteśmy wolni od tych rzeczy materialnych.
Tak właśnie zachowuje się prawdziwy chrześcijanin. Ja nieraz się tak nie zachowuję. Nie myślę, że ja tutaj stanę w tym garniturku, że ja tutaj zawsze się uśmiecham i mi ktoś coś zabierze, to ja, ale się cieszę, że mi zabrałeś. Ale konfrontuję dzisiaj swoje serce ze Słowem Bożym, bo właśnie taki powinienem być. Nie pazerny, nie walczący o swoje, tylko zadowolony z życia niezależnie od tych rzeczy materialnych. Wiara w Chrystusa czyni z człowieka kogoś wyjątkowego. Po drugie, w kwestii statusu społecznego, stanu cywilnego, ludzkich przyjaźni i tak dalej, wiara w Chrystusa zmienia nasze myślenie. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale 22 wersecie napisał: zostałeś powołany, będąc niewolnikiem, nie trap się tym. Jeśli możesz stać się wolny, raczej korzystaj z tego. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Obecny stan mój, w jakim żyję, z powodu wiary w Chrystusa podlega przemianowaniu. Jak byłem niewolnikiem, ale nawróciłem się do Chrystusa, to ja już nie jestem duszy, już nie mam duszy niewolnika. Jestem już wyzwolony w Chrystusie, wolny, żeby robić rzeczy, myśleć o rzeczach wspaniałych. Już nie patrzę jak niewolnik. A jeśli bardzo wolny byłem, jak się nawróciłem do Chrystusa, co się mi zmieniło? Że ja należę do Chrystusa, jestem Jego niewolnikiem. On teraz mi mówi od rana do wieczora, co mam robić. Po prostu to wpływa na mój stan myślenia. I mam świadomość, że wszystko, co teraz tutaj się dzieje, to jest tymczasowe. I mój stan cywilny, i moje warunki życia, i moje kontakty z ludźmi, to wszystko jest tymczasowe. Pojawia się jakieś grono przyjaciół, ale nam fajnie, my się tą kawkę pijemy, spotykamy się i tak dalej, ale kto jest w Chrystusie, wie, rozumie, że to jest tymczasowe. Jeszcze rok, jeszcze jeden sezon, jedni wyjadą, drudzy coś tam zrobią i tak dalej, już nie będzie wspólnej kawki. Jak sobie wspomnę, ilu ja miałem różnych tam znajomych, przyjaciół i tak dalej, a oni dzisiaj już, no nawet jak mieszkają gdzieś blisko, już nie po drodze nam do wspólnej kawki. Mam świadomość, że wszystko, co jest dzisiaj tutaj, patrzę na wasze twarze, jest przyjemnie, cieszę się, ale może już za tydzień wasze twarze nie będę widział, bo już nie będziecie chcieli przyjść na nabożeństwo. Albo ja umrę, albo ktoś się ze mną mnie powoła, że mam gdzieś do Afryki pojechać i co zrobię? Będę musiał jechać do Afryki, bo on decyduje o moim życiu. Wszystko, co jest na tej ziemi, jest czasowe. Mam żonę, cieszę się, że mam żonę Gabrielę. Ale kto wie, czy jeszcze za tydzień razem będziemy? Kto to może wiedzieć? Może on albo ja umrę nagle i już nie będziemy razem, już będziemy w pojedynkę żyli na tym świecie. Wszystko jest czasowe. I chrześcijanin, który żyje z Jezusem Chrystusem, ma to na uwadze. A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. A ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Czy rozumiemy, o czym tu jest mowa? O tym zdrowym dystansie do tego, co akurat mamy, z kim żyjemy, z kim się spotykamy, co posiadamy, co kupujemy. Zdrowy dystans do tego, co pozwoli nam zachować pogodę ducha, zadowolenie z życia, niezależnie od zmieniających się okoliczności. Mam nadzieję, że to jest jasne. I także jeszcze w kwestii życiowych ambicji. Także w praktyce ma się okazywać to nasze zadowolenie. Życie ludzi tego świata kręci się przecież wokół takich kwestii, jak być bogatym, mieć dobre wykształcenie, być popularnym, być lubianym i tak dalej. I ludzie dużo rzeczy zrobią, żeby to zyskać. Nawet się wygłupią strasznie czasem. Nawet są gotowi przestępstwa jakieś popełnić, aby tylko osiągnąć to, co ich gdzieś tam kręci w sercu. Z tego powodu na tym świecie trwa ten powszechny wyścig szczurów, że gonią wąsa, żeby być pierwszym, żeby być na pierwszym miejscu, żeby być szybciej, żeby być przed tamtymi, żeby mieć lepsze, żeby mieć więcej. Dojrzale myślący chrześcijanin, jak już powiedzieliśmy, zna swoją wartość w oczach Pana. Wie, kim jest, że jest córką, że jest Synem Bożym. I już nie musi niczego na tym świecie udowadniać. Nie musi swojej wartości udowadniać. Nie ma potrzeby. Skoro On mnie kocha, skoro mnie zaakceptował, skoro mnie nazwał swoim dzieckiem, to cóż mi, że nawet ludzie mnie podepczą, zrównają z ziemią. To nie jest ważne. Ja nie noszę w sercu takiej żadnej ambicjonalnej potrzeby, bo znam swoją wartość w Jezusie Chrystusie. I Słowo Boże mówi, nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam Królestwo, mówi Jezus ze swoich uczniów. Oni po ludzku nie byli ważni, byli nikim po ludzku, ale Bogu się upodobało dać im Królestwo. Więc się nie muszą bać, nie muszą się martwić, nie muszą niczego udowadniać. Nawet przykrości nie są w stanie prawdziwego wierzącego unieszczęśliwić. Zewsząd uciskani, drugi list do Koryntian, 4:8, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. My się nie damy, bo jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Jako zasmuceni, ale zawsze weseli. 2 Koryntian 6:10. Zawsze weseli. Zasmuceni. Jak to możliwe? Zasmucony, ale wesoły. Dla tego świata niemożliwe. Jako ubodzy, jednak wielu ubogacający. Jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Oto jest ten fenomen duszy odrodzonej z Ducha Świętego. To jest ta niezwykła postawa wierzącego człowieka, który jest zawsze zadowolony z życia. Więc raz jeszcze zbierzmy myśli. Wiem, że już długo się robi, ale jeszcze troszeczkę, żebyśmy tak zamknęli ten temat. Co tak naprawdę w tym życiu daje nam pełnię zadowolenia? Po pierwsze, daje nam to zadowolenie osobista więź z Jezusem, Synem Bożym. To jest tajemnica tego stałego zadowolenia serca wierzącego człowieka. Lecz moim szczęściem być blisko Boga, czytamy w Psalmie 73. Asaf patrzył na to, co tam ludzie różni mają i czym się fascynują i tak dalej. Moje szczęście. Ja mam swoje szczęście. Ja mam swoje poczucie szczęścia. Czasem jest, gdzieś słyszymy taką historię, że dziewczyna miała wszystko w tatusiowym domu. Bogactwo, wygody, wszystko. I nawet rodzice projektowali już jej faceta, też bogatego i tak dalej. A ona i któregoś dnia czmychnęła im z domu i ją po miesiącu czy po dwóch odnaleźli, że żyje w jakimś w dziurze tak razem z tego, nic tam nie ma, kuchenkę tylko taką fajerkę jedną i w zasadzie i mówią, córko, co z tobą, toż to wszystko miałaś. A ona mówi, ale ja teraz jestem szczęśliwa z tym kochankiem czy tym Robertem, teraz jestem szczęśliwa, a tam u was to było ciężko, to się żyć nie dało. Co sprawiło? Bo ona jest z kimś, kogo kocha. I to jest właśnie ta myśl, że jeśli my naprawdę żyjemy z Jezusem, to ta więź, bliska więź, to, że chodzimy z Jezusem, daje nam to poczucie zadowolenia z życia. Cały czas jesteśmy szczęśliwi. Osobista więź z Jezusem. Po drugie, pełnienie woli Bożej sprawia nam zadowolenie z życia, poczucie sensu. W Ewangelii Jana, w 4 rozdziale, 34 wersecie, Jezus na zachętę najpierw, żeby coś zjadł, a potem takie domysły, może coś się najadł, czegoś innego i dlatego nie chce jeść tego, co oni przynieśli. Jezus mówi, moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. Mu powinienem to jeszcze inaczej zaakcentować. Powinien powiedzieć, moim pokarmem jest pełnić wolę Bożą. Są różne rzeczy, za którymi ludzie gonią, pędzą, ale Jezus dał nam świadectwo tego, że pełnienie woli Ojca to jest jak pokarm, jak najlepsze jedzenie, pachnące. Ślinka leci. To On właśnie tak podchodził do sprawy pełnienia woli Bożej. I wierzący człowiek, to jest w Chrystusie, jak ma służbę Bożą, jak może innym nieść Ewangelię, jak może przeżywać życie w tej świadomości, że Chrystusowi Panu służy, to jest jego pokarm, to daje mu zadowolenie. On nie musi robić pieniędzy wielkich, nie musi robić kariery, nie musi zdobywać popularności, ale to daje mu radość i zadowolenie, że on zaśpiewał Panu Jezusowi, że komuś powiedział o Jezusie Chrystusie, że komuś w imię Chrystusa podał rękę, że po prostu jest sługą Chrystusowym. Apostoł Paweł, nawrócony już, powiedział tak, lecz o moim życiu mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. On zrozumiał, on widział, co jest tajemnicą jego spełnienia w życiu, zadowolenia. A więc osobista więź z Jezusem, pełnienie woli Bożej i po trzecie społeczność z wierzącymi. To daje nam też zadowolenie, przyjemność. Kiedy na tym obcym duchowo świecie spotykasz twarz chrześcijanina, prawdziwego chrześcijanina. Nie takiego, co przechodzi na drugą stronę ulicy, jak cię zobaczy. Nie takiego, co odwraca głowę w tramwaju, jak cię zobaczy. Ale takiego, który widzisz już z daleka. Ła, tam chrześcijanin, a tam twarz, inna twarz. Znacie twarze chrześcijańskie? Inne są niż twarze tego świata? Powinny być inne, rozpoznawalne. Nie musimy znaczyć tam, wiecie, jak to w Indiach znaczą twarze, czy gdzieś tam w innych miejscach. My nie musimy, ponieważ oblicze Chrystusowe na naszych twarzach w jakiś sposób się uwidacznia. Woń Chrystusowa się za nami ciągnie w tramwaju, na ulicy, na rynku. Idziesz, chrześcijanin poszedł, bo on inaczej rozmawia, inaczej się zachowuje, jest po prostu inny. Rzekłem do Pana, Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Jak mogę z wierzącymi spotkać się, wypić kawkę, porozmawiać, pocieszyć się, to ja niczego więcej nie potrzebuję. Nie potrzebuję żadnych salonów, nie potrzebuję żadnego towarzystwa z wierzącymi, z prostymi wierzącymi ludźmi czuję się najlepiej. Bracia i siostry, kończymy. Biblia wiąże zadowolenie z życia nie tylko z wiarą w Jezusa, ale i z właściwym postępowaniem. I to trzeba powiedzieć. To się tak nie odbywa, wiecie, i zadowolony. Słowo Boże mówi w pierwszym liście Piotra, 3 rozdziale, 10 wersecie, bo kto chce być zadowolony z życia? Hej, chcemy być zadowoleni z życia? Ja chcę być zadowolony z życia. Ale Słowo Boże stawia mi tu troszeczkę pod ścianą. Co mi mówi? Jeśli chcę być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, to mam powstrzymać język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Mam się odwrócić od złego, a czynić dobre. Mam szukać pokoju i dążyć do niego. O, wymaganie to coś praktycznego. To chodzi o nawrócenie, mówiąc najkrócej. Nie chodzi tutaj, żebyśmy teraz tutaj rozczłonkowywali to wszystko, ale zasadniczo chodzi o nawrócenie całego serca do Boga. Żebyśmy chcieli żyć, żebyśmy zdecydowali się żyć zgodnie z Jego wolą. Ludzie żyjący bez Boga na świecie mają swoje jakieś tam szczęśliwe dni, a reszta to dni szare, to dni czasem bardzo smutne, bardzo przykre. Ale kto jest w Chrystusie, ten może jest codziennie w pełni zadowolony z życia. Taką tezę, żeśmy dzisiaj postawili i ją rozważyli. I teraz powstańmy. I jeszcze porozważajmy ją w naszych sercach. Zastanówmy się, prośmy Pana, by nas oświecił. Jak to jest z tym naszym zadowoleniem? A co nasi bliscy widzą, patrząc na nasze życie? Czy mają przed sobą obraz człowieka zadowolonego z życia? Mówimy, że mają do czynienia z chrześcijaninem. Ale jakim chrześcijaninem? W pełni zadowolonym, czy ciągle narzekającym? Jeśli trzeba, to przeprośmy Pana za to, żeśmy fałszywy sygnał wysyłali, mówiąc, że jesteśmy chrześcijanami, a narzekaliśmy, a jesteśmy niezadowoleni. Przeprośmy Go za to, bo ten, kto prawdziwie jest w Chrystusie, jest zadowolony i z tego, co ma, i z tego, czego nie ma. I w dobrym, i w złym, i w lepszych dniach, i w gorszych. Jest zadowolony, bo jego wszystkie źródła, jego korzenie, jego podstawy są w Chrystusie Jezusie. Módlmy się.